Drodzy i szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystości wspomnienia wydarzeń zielonogórskich i poświęcenia pomnika księdza świętej pamięci kanonika Kazimierza Michalskiego. To były takie dwa wydarzenia. Obrona krzyża w Nowej Hucie w 60 roku i wydarzenia zielonogórskie, które bardzo się odbiły echem, nie w prasie, bo były ukryte, ale we władzach i świeckich, i także kościelnych, o czym świadczą też spotkanie wówczas prymasa Polski w Gorzowie 5 czerwca, gdy święcił biskupa Jerza, zapisał w promemoria pod tym dniem, że na drugi dzień po święceniach mieli naradę w kurii gorzowskiej, co odpisać wojewodzie ówczesnemu Zielonej Góry, jak ułożyć ten program, ten plan, prawda, obrony księdza Michalskiego, a także na konferencji Episkopatu Polski w czerwcu tego roku sprawozdanie z wydarzeń w Nowej Hucie dawał biskup ówczesny Krakowa, kardynał Wojtyła, a biskup Wilhelm Pluta dawał sprawozdanie z wydarzeń zielonogórskich i postanowiono, żeby nie wykorzystywać tych wydarzeń w sposób jakiś taki bardzo mocny, tylko żeby raczej prowadzić do uspokojenia wiernych. O to zresztą prosiły także władze ówczesne. Modlimy się dzisiaj za ludzi pokrzywdzonych, a szczególnie tych, którzy odeszli już do wieczności, o ich radość i pokój wieczną, ale w szczególności dziękujemy Panu Bogu za postać księdza kanonika Kazimierza. Prosimy Boga, by nas pouczył o sensie duchowym i doczesnym tych wydarzeń i także o świadectwie samego księdza. Duch Święty w Wigilię uroczystości Zielonych Świąt, które jutro będziemy obchodzić, daje nam słowo, które bardzo ciekawie jakby koresponduje z tymi wszystkimi wydarzeniami, które obchodzimy. Święty Paweł mówi do przybyłych na spotkanie z nim współbraci wierze Chrystusowej: nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak zostałem wydany jako więzień i z Jerozolimy zostałem wydany w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć. Ale sprzeciwili się Żydzi temu, musiałem się odwołać do cesarza i dlatego jestem w Rzymie. Świadkiem wiary w Boga i miłości do ojczyzny był także ksiądz kanonik Kazimierz. To trudno powiedzieć, opisać, jak bardzo był związany z diecezją. Wyraża to w liście do biskupa, gdy dziękował mu za 50-lecie kapłaństwa, za życzenia serdeczne i list, jak bardzo jest związany z diecezją i z miastem Zielona Góra. Warto przypomnieć uczestnikom dzisiejszej uroczystości młodość i drogę do kapłaństwa i pierwsze lata kapłaństwa. Pochodził z wielodzietnej rodziny w Gnieźnie, urodzony w 1898 roku. Rodzice mieli 11 dzieci, on był czwartym dzieckiem i dlatego brał udział w wychowaniu pozostałego braci i sióstr. Był więc jakby doskonale przygotowany do służenia innym, o czym dzisiaj słyszeliśmy. Po maturze w 17 roku w styczniu zgłosił się i zapisał na Uniwersytet Wrocławski, by studiować na Wydziale Teologii. Ale zaraz po immatrykulacji został włączony do wojska i bardzo szybko rozpoznano się na jego talentach językowych. Został wysłany do Berlina na studium tłumacza języków słowiańskich i już za pół roku zdał doskonale egzamin z języka polskiego i z języka rosyjskiego. I został wtedy wysłany do Donbasu, żeby tam właśnie był tłumaczem dla wojsk niemieckich. Był więc żołnierzem wojska niemieckiego. Po wojnie skończył 3 semestry, był na uniwersytecie, potem wrócił do Poznania, do Polski. O Poznaniu już był wtedy w wolnej Polsce. Ukończył seminarium i był wyświęcony w 1922 roku przez kardynała Edmunda Dalbora. Po 10 latach pracy z młodzieżą, przez całe 10 lat w różnych szkołach, gimnazjach uczył młodzież i po 10 latach został mianowany sekretarzem generalnym, a potem asystentem Kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, a potem dyrektorem Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej na te obydwie diecezje. Gdy wybuchła wojna, jak słyszeliśmy, został kapelanem wojska, był pod Bzurą w tych walkach z żołnierzami. Po kapitulacji wrócił do Poznania, wiedząc, że jest na liście tych, którzy są skazani jako inteligencja do aresztowania. I faktycznie został w listopadzie aresztowany i śledztwo trwało ponad pół roku. Chciano wymusić na księdzu Kazimierzu, żeby stał się współpracownikiem jako dawny żołnierz wojska niemieckiego. On jednak powiedział, że jest Polakiem i takim będzie do końca. Nie dał się złamać i dlatego musiał iść do obozu Dachau w Gusen, potem z powrotem w Dachau. Był tam królikiem doświadczalnym, a więc przeszedł, można powiedzieć, najbardziej takie tragiczne problemy, jakie w ogóle mogli przejść i cudownie niemal ocalał, że nie utracił całkowicie zdrowia i przeżył obóz. Po powrocie najpierw pomagał byłym więźniom w Niemczech, a potem we wrześniu wrócił i zaraz zgłosił się do pracy właśnie do Zielonej Góry. Tutaj był faktycznie takim pionierem z prawdziwego zdarzenia. Jako duchowny nie tylko służył wartościami wiary i miłości Boga, ale po prostu był niemalże wszystkim dla ludzi, którzy wtedy szukali pomocy, a tej pomocy trudno było znaleźć, i stąd i Caritas, i wszystkie inne formy poradnictwa i tak dalej, wszystko to opierało się na nim. Powodem pierwszego jakby takiego zderzenia to rzeczywiście było najpierw zlikwidowanie Caritas, jak słyszeliśmy, i to uwięzienie, ale to spowodowało jeszcze większe związanie wiernych wszystkich i zielonogórzan z księdzem Kazimierzem. Kiedy w 1955 roku, 4 maja, przybył tu wtedy prymas Polski Wyszyński wraz z księdzem biskupem Baraniakiem, udzielali tutaj bierzmowania, napisał wtedy prymas ciekawą uwagę w promemoria. W Zielonej Górze raz jeszcze przekonałem się, jak potężnym władcą duchowym może być rozumny duszpasterz. Okres plebanów skończył się. Musi ich miejsce zająć dobry pasterz, rozumny, spokojny, cierpliwy ojciec wszystkich swoich dzieci. Taki człowiek ma jeszcze bardzo wiele do powiedzenia, najbardziej nawet inteligentnemu środowisku. Przepiękne świadectwo o zielonogórzanach, ale także i o samym księdzu Kazimierzu. Podstawą do tego, tak żeby go jakby karać i wyrzucać, to był dekret wydany 9 lutego 1953 roku o obsadzaniu stanowisk kościelnych przez władze świeckie, za zezwoleniem władzy świeckiej i po złożeniu ślubowania wierności dla Polski Ludowej. Ponieważ ksiądz od razu władze Zielonej Góry zastrzegły, że takiej zgody na probostwo w Zielonej Górze Michalskiemu nie dadzą. Domagały się wtedy od ówczesnego rządcy usunięcia go z Zielonej Góry. Oliwy do ognia dodało jeszcze to, że władze nie zezwoliły na wybudowanie ołtarzy na Boże Ciało i ksiądz Kazimierz zorganizował ołtarze z żywych ludzi. To było takie świadectwo przepiękne, jak duszpasterz potrafi ominąć zakaz i zrobić to samo, tylko jeszcze bardziej wymownie. I dlatego domagano się usunięcia, ponieważ władze kościelne też nie godziły się na usunięcie. Dlatego na początku sierpnia został przemocą wywieziony, zatrzymany na ulicy i wywieziony po prostu z Zielonej Góry do Poznania. Przebywał tam przez 3 lata do wydarzeń październikowych. Wtedy ludzie domagali się, żeby zielonogórzanie, żeby powrócił. Nie bardzo władze chciały się godzić na to, ale jednak presja wiernych była tak duża, że wyrażono zgodę. I w grudniu 1956 roku powrócił do parafii, by tutaj dalej duszpasterzować. Pierwszy konflikt powstał w związku z powstaniem tak zwanej Szkoły Świeckiej bez religii w 1957 roku założone przez Stowarzystwo Szkoły Świeckiej. Stanął wtedy w obronie nauki religii i z tego powodu rzeczywiście był bardzo ostro atakowany. Później dochodziła coraz bardziej do głosu pragnienie, żeby dom katolicki zarezerwować i zastrzec sobie dla władz, dlatego że w 50 roku powstało tutaj województwo i potrzebne były budynki na objęcie różnych stanowisk. Przybyło wtedy prawie blisko 1000 urzędników i różne urzędy i stąd rzeczywiście były te potrzeby i tym ksiądz Kazimierz nie godził się, dlatego że uzasadniał, iż skoro nie ma nauki religii w szkole, trzeba, aby były salki katechetyczne w domu katolickim. Doszło do konfliktu i ponieważ władze kościelne broniły księdza Michalskiego, władze cywilne, komunistyczne wtedy napisały taką skargę bardzo obszerną i na tę skargę odpowiedział ksiądz Kazimierz takim, można powiedzieć, non possumus. To, co kardynał Wyszyński uczynił w 1953 roku z dekretem o wsadzeniu stanowisk kościelnych, to właśnie ksiądz Michalski w piśmie skierowanym do kurii i przekazanym także do władz określił to bardzo jasno. Pisze tak. W zakończeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej pisma powołuje się nieszczerze na swoje względy dla mojej osoby, nazywając je moimi przeżyciami obozowymi. Przykro mi jednak stwierdzić, że stawanie do raportu przed komendantem obozu, a więc przed wrogiem, nie było dla mnie tak bolesne, jak stawanie do raportu na ciągłe wezwania tutejszych władz, aby tam wysłuchiwać dialektycznych argumentacji w uzasadnieniu pociągnięć władzy przeciwko parafii, jak na przykład w sprawie procesji Bożego Ciała, albo wysłuchiwać nietaktownych i obraźliwych upomnień, że jestem także obywatelem Polski Ludowej. O tym bardzo dobrze wiem i chciałbym sobie to obywatelstwo jak najwyżej cenić, a nie oddam historii swojego obywatelstwa na historię tych, którzy zarzucają mi brak poczucia obywatelstwa i wystąpienia przeciwko państwu, tak jak ja, myśli ogół całej parafii. Doszło potem do wydarzeń, które wszyscy znamy z opisów pana Dzwonkowskiego, dyrektora archiwum i także wielu innych uczonych, historyków, archiwistów. One są wszystkie opublikowane i w dokumentacji, albumach. Został usunięty, ale sam zgłosił się do biskupa, bo władze domagały się natychmiastowego usunięcia. Biskup go bronił, biskup Wilhelm Pluta. I dopiero w grudniu opuścił Zieloną Górę i w Poznaniu zamieszkał u swojego kolegi kapłana. Później za pieniądze, jakie otrzymywał jako odszkodowanie za doświadczenia, tak zwane kaninszyn, czyli króliki doświadczalne w obozie, które otrzymywał z Niemiec, wybudował domek i tam się po 2 latach przeniósł. Pracował jako duszpasterz parafii Palotynów, świętego Wawrzyńca, służył siostrom zakonnym, konferencjami i spowiedzią w wielu domach zakonnych. I zmarł nagle po powrocie po mszy świętej i odwiedziny swojej siostry wrócił do domu i nagle zmarł. 11 lutego 75 roku, a więc 45 lat temu. 15 lutego jako młody biskup diecezji uczestniczyłem w pogrzebie, głosiłem kazanie, odprawiałem mszę świętą. Wtedy także jestem także świadkiem jakby części jego, ostatniej części jego życia. I na cmentarzu kondukt prowadził jego kolega kursowy, ksiądz biskup pomocniczy Tadeusz Etter, który był także współwięźniem w Dachau. On też na pogrzebie wygłosił piękne słowo o cierpieniach, jakie przeżywali właśnie w obozie koncentracyjnym. To tyle, gdy chodzi o taką jakby pewne takie tylko obrazki z życia, których oczywiście jest bardzo wiele. Jego biografia nadaje się na opracowanie książkowe, a nawet i piękny film, ale to należy już do artystów i pisarzy. Natomiast w końcowej części chciałbym powiedzieć, że świadkowie wiary w Boga i miłości Ojczyzny są nieśmiertelni. Nie da się ich zabić. Dzisiejsze uroczystości, ale także te 10 lat temu, a też i 16 lat temu, pierwsze chyba ukazanie się opracowania pana Dzwonkowskiego i inne później uroczystości w 55-lecie wraz z różnymi teatralnym przedstawieniem tych wydarzeń w plenerze, potem wizyta prezydenta 2 lata temu, tablica wtedy wmurowana na dom dawny katolicki, a zwłaszcza bardzo ważną rzeczą było 10 lat temu sprowadzenie, czyli po raz drugi powrót świętej pamięci księdza kanonika Kazimierza do swojego ukochanego miasta i ukochanych Zielonogórzan cieleśnie, gdy 13 marca 2010 roku pod przewodnictwem biskupa Stefana Regmunta w konkatedrze świętej Jadwigi doczesne szczątki po mszy świętej spoczęły przy kościele konkatedralnym, a w czym miał bardzo wielki udział przez kontakt z rodziną ksiądz proboszcz i kanonik konkatedry ksiądz Włodzimierz Lange. Jemu trzeba także poddać cześć i za to, że wszystkie sprawy bezpośrednio już załatwiał z rodziną. W 2015 roku ponowiono uroczyste obchody i dobrze się stało, że Zielona Góra oprócz wielu wybitnych działaczy i twórców kultury, bohaterów świeckich, ma także wspaniałych przewodników duchowych w osobie świętego patrona miasta, świętego Urbana i niezwykłego, tak powiem to wprost, wspaniałego świadka męczeńskich prześladowań totalitarnego systemu nazistowskiego i szykan i prześladowań drugiego systemu totalitarnego w wydaniu sowieckim, a eksperymentowanym na Polakach przez blisko pół wieku. Świadek, dzięki któremu dzisiaj jesteśmy bardziej wolni i możemy cieszyć się tym, że taki człowiek może być dzisiaj czczony, możemy poświęcać Jego czci i szacunku, tablice pamiątkowe, sprowadzać Jego ciało, ziemskie szczątki do Zielonej Góry, poświęcać pomnik, wspominać, mówić o Jego wielkich dziełach, to właśnie Jego i wszystkich, którzy o taką wolność w wyznawaniu wiary, miłości do ojczyzny poświęcali się czasem oddając życie albo bardzo wiele cierpiąc. Niech Bóg daje im łaskę nieba za męczeństwo i poświęcenie, a nam niech świecą przykładem i modlą się z nieba za nas, byśmy także umieli ich wiernie naśladować. Amen.